Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Wraz z wonią polnych kwiatów, z gasnącym blaskiem zórz, cicha poezja światów w głąb ludzkich spływa dusz. W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami, krągły słonecznik, licem wielkiem, gorejącym od wschodu do zachodu, kręci się za słońcem. Dzisiaj będzie o górach, a więc fragmencie naszej ojczyzny. Ojczyzna to ziemia, to chata z zagrodą, bobrowe żeremia stojące nad wodą, to sosny strzeliste, co stoją już wieki, to łąki kwieciste, jeziora i rzeki, to ścieżki i drogi, to wioski, miast, mury, dla ludzi bez trwogi doliny i góry. Ojczyzna to morze, to lasy i bory, to świetliste zorze, ranki i wieczory. Mapa pól wzorzysta, to zbóż, jasne łany, to ziemia ojczysta, to nasz kraj kochany. Dźwiga obciążona ludzi i zwierzęta, to jest właśnie ona, nasza ziemia święta. Natura jest tą kąpielą ożywczą, która przywraca siły wyczerpane w świecie ludzkim, jest zaciszną świątynią, w której dusza, z dala od zgiełku codziennych zabiegów, staje oko w oko przed samą sobą i przychodzi nad sobą do refleksji. Jest miejscem oczyszczenia z tego wszystkiego, co przylgnęło do nas jako obce i narzucone. Jest miejscem miary i wagi, miejscem bezinteresownego sądu, miejscem spojrzenia z oddali pod kątem widzenia wieczności. Jest ona wreszcie miejscem wzlotu myśli wolnej, własnej, wypoczętej, nieskarlałej i skurczonej przez względy i okoliczności. Góry są poezją przyrody, są koncentracją tego, co w przyrodzie najpiękniejsze. A kto raz dostał się w ich czarodziejską moc, ten spod niej nie wydobędzie się nigdy, bo moc gór jest nieprzezwyciężona. Bo piękno przyrody ma nad umysłami ludzkimi niepokonalną władzę. Moc oddziaływania przyrody na człowieka jest ogromna i ma charakter uniwersalny. Niezależnie od światopoglądowych opcji, przyroda budzi w człowieku wrażliwość estetyczną i religijną. Mistycy wierzą, iż Duch Święty przenikający każdego człowieka, całą przyrodę i wszelkie stworzenie sprawia, iż Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem poprzez swoje cudowne dzieło, przyrodę, do której człowiek także w szczególny sposób należy. Nic więc dziwnego, że frosardowski diabeł powiada z szelmowską ironią: skoncentrowałem was w miastach, aby oderwać was od kontaktu z przyrodą, której elokwentna religijność doprowadza mnie do rozpaczy. Byle płatek róży daje początek kontemplacyjnej spirali, która dociera w końcu do krzywizny kosmosu, aby do baletu gwiazd dorzucić swój aromat. Tatry są najwyższym masywem górskim w Karpatach. Są też jedyną pomiędzy Alpami i Kaukazem grupą o charakterze wysokogórskim. Zajmują niewielki obszar, zaledwie około 750 km2, z czego na obszarze Polski znajduje się niewiele ponad 1/5 tego masywu. Te właśnie cechy decydują o wielkiej atrakcyjności turystycznej Tatr, zarówno dla zwykłych turystów, jak również przyrodników. Tylko tu w ciągu jednego dnia można przenieść się z pól i liściastych lasów Regla Dolnego do subniwalnego piętra położonego blisko granicy wiecznych śniegów. Obszar Tatr geografowie dzielą na trzy części: Tatry Zachodnie, Wysokie i Bielskie. Części te różnią się od siebie wysokością, budową geologiczną i rzeźbą. W Polsce położone są tylko części Tatr Wysokich i Zachodnich. Tatry Bielskie leżą w całości po stronie słowackiej. Najwyższe partie gór tworzą najstarsze skały. Są to powstałe w erze paleozoicznej granitoidy w Tatrach Wysokich oraz granitoidy i skały metamorficzne w Tatrach Zachodnich. Od północy zalegają na nich skały osadowe serii wierchowej i reglowych. Tworzą je głównie wapienie i dolomity oraz łupki i piaskowce osadzone w erze mezozoicznej. Pod koniec mezozoiku zostały one mocno sfałdowane i przemieszczone na dzisiejsze miejsce w postaci płaszczowin. Mezozoicznej otoczki skał osadowych brak jest od strony południowej. Toteż turyście patrzącemu na góry od strony słowackiej wydają się one znacznie wyższe niż Tatry polskie. Dzisiejszy wygląd Tatry zawdzięczają lodowcom, które pokryły góry w okresie pleistocenu. Najsilniej zlodowacona była najwyższa ich część. Tatry Wysokie, lodowce typu alpejskiego, osiągały tu długość do 20 km. Pozostały po nich charakterystyczne formy: ostre szczyty i granie, kształtne doliny oraz kotły, inaczej nazywane cyrkami, lodowcowe, w dnach których dzisiaj leżą zwierciadła jezior, odbijające błękit nieba i czerń otaczających je skał. Zlodowacenie w Tatrach Zachodnich i Bielskich miało znacznie mniejszy zasięg, ale i tu znajdziemy typowe formy polodowcowe. Tatry wyróżniają się wśród gór Europy wielkim zróżnicowaniem przyrodniczym. Wyraża się to przede wszystkim w typowym dla wysokich gór piętrowym układzie roślinności, różnorodności w przystosowaniach roślin i zwierząt do życia w trudnych warunkach wysokogórskiego klimatu. Spotykamy tu wiele rzadkich gatunków endemitów, nie występujących gdzie indziej. Układ pięter roślinnych jest typowy dla gór naszych szerokości geograficznych. U podnóża rozciąga się Regiel Dolny do 1250 metrów nad poziomem morza, a wyżej Regiel Górny do 1550 metrów, Kosodrzebina do 1800 metrów, Hale, czyli Murawy Wysokogórskie, do 2300 metrów. Powyżej znajduje się piętro skał, nazywanych subniwalnymi. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że najwyższe piętro leży po polskiej stronie Tatr, powyżej granicy wiecznych śniegów. Jedynie stromość zboczy i zbyt małe zagłębienia w zboczach nie pozwalają na gromadzenie się odpowiednich ilości śniegu i tworzenia się tu lodowców. Współczesne procesy rzeźbotwórcze na obszarach zbudowanych ze skał granitowych zachodzą przede wszystkim pod wpływem grawitacji, działalności wód płynących oraz śniegu i wiatru. Procesy te tylko w niewielkim stopniu przeobraziły krajobraz polodowcowy. Na obszarach zbudowanych ze skał wapiennych istotną rolę odegrały procesy krasowe. W ich wyniku powstały w Tatrach Zachodnich liczne jaskinie, jak Wielka Śnieżna ponad 770 metrów głębokości, Jaskinia Wysoka za siedmioma progami ponad 10 kilometrów korytarzy. Ogółem w polskich Tatrach znajduje się około 550 jaskiń różnej wielkości. Do form krasowych zaliczamy także wapienne wąwozy, jak wąwóz Kraków, oraz inne malownicze formy skalne. Tatry wyróżniają się również bogactwem i odrębnością roślinności. Jest to główny obszar występowania w całym łuku Karpat flory wysokogórskiej. Naliczono tu ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilka endemitów zachodniokarpackich, które właśnie w Tatrach mają swój główny ośrodek występowania. Wędrując tatrzańskimi szlakami, warto rozejrzeć się za Skalnicą Tatrzańską czy Ostróżką Tatrzańską. Występuje tu także wiele reliktów polodowcowych, jak dębik ośmiopłatkowy, które poza Tatrami można dziś spotkać w Arktyce na dalekiej północy. Wielu przedstawicieli tatrzańskiej fauny spotykamy często w naszych lasach, jak sarny, jelenie czy zające. Z rzadkich już dzisiaj ssaków ma tutaj swoje gawry niedźwiedź brunatny. Obok nich występują gatunki typowo wysokogórskie. Należą do nich świstak i kozica. Ten ostatni gatunek stał się symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wśród skalistych turni żyje wiele gatunków ptaków typowych dla gór. Przy odpowiedniej dozie szczęścia możemy dostrzec na skałach siwerniaka, płochacza skalnego, pomórnika lub majestatycznie szybującego nad górskimi szczytami orła przedniego. Potrzebę ochrony tatrzańskiej przyrody zauważono dość wcześnie. W XIX wieku ustanowiono przy Towarzystwie Tatrzańskim Sekcję Ochrony Tatr. Pierwszy projekt powołania parku powstał jeszcze w okresie międzywojennym. W tym czasie państwo wykupiło z rąk prywatnych część gór. W 1939 roku ukazało się zarządzenie o utworzeniu tzw. Parku Przyrody. Wybuch wojny uniemożliwił realizację tego projektu. Ostatecznie Tatrzański Park Narodowy utworzono w 1954 roku. Obejmuje on cały obszar Tatr Polskich na powierzchni ponad 21 tysięcy hektarów. Na terenie Słowacji powołano jego odpowiednik. Dzięki staraniom naukowców cały ten obszar został w 1992 wpisany na listę rezerwatów biosfery jako rezerwat bilateralny. Zajmuje on ponad 123 tysiące hektarów powierzchni po obydwu stronach granicy. Część Polska ma prawie 18 tysięcy hektarów powierzchni, z czego na strefę centralną przypada 7,5 tysiąca hektarów, a na strefę buforową blisko 6,5 tysiąca hektarów. Pozostałą część stanowi strefa przejściowa. Oprócz tego w Tatrach ustanowiono jeszcze strefę kulturową, w której znalazły się fragmenty tradycyjnie zagospodarowane oraz niezwykle bogaty folklor góralski. Niestety, nie licząca się z prawami natury działalność człowieka doprowadziła w Tatrach do wielu niekorzystnych zmian. Rozwijające się w przeszłości na tym terenie górnictwo i hutnictwo oraz tradycyjna gospodarka pasterska doprowadziły do rabunkowego wycinania lasów. Błędna gospodarka leśna spowodowała zastąpienie lasów bukowo-jodłowych w reglu dolnym przez sztuczne drzewostany świerkowe. Nadmierny wypas owiec doprowadził do znacznego obniżenia się górnej granicy lasu, co z kolei przyczyniło się do nasilenia procesów erozyjnych w wyższych partiach gór. Degradacją przyrody grożą również zanieczyszczenia powietrza oraz masowa turystyka. Poważnym zagrożeniem są nie do końca uregulowane na terenie Tatr stosunki własnościowe i roszczeniowe postawy niektórych górali. Od czasu do czasu trzeba również przeciwstawiać się pomysłom zamienienia gór w park rozrywki i tym podobne. Dla potrzeb turystyki wytyczono na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego sieć szlaków o długości około 250 km i różnym stopniu trudności. Wyznaczone zostały tereny do uprawiania narciarstwa rekreacyjnego i wypoczynkowego. Bazę noclegową stanowi 8 schronisk górskich oraz liczne kwatery prywatne. Z przyrodą, folklorem i kulturą Tatr i Podtatrza zaznajamia przybysza Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego znajdujące się w Zakopanem. Dziękuję bardzo panu Markowi Nasiadce za ten tekst. Ponieważ mamy czas wypoczynku, wędrówek i podziwiania górskich pejzaży, zachodów i wschodów słońca, blasku gwiazd i księżyca, więc jeszcze trochę o górskim klimacie. Wśród naturalnych czynników leczniczych klimat górski był do niedawna niedoceniany. Okazuje się jednak, że nie tylko choroby płuc, ale także schorzenia układu krążenia, miażdżyca, zapalenie migdałków, trudne do wyleczenia na równinach znacznie lepiej leczy się w górach. Właściwości klimatu górskiego powodują wzmożenie pracy układu krwiotwórczego i krążenia krwi. Zwiększają w niej ilość hemoglobiny i regulują przemianę materii. Wywiera on także korzystny wpływ na system nerwowy, normalizując naruszone związki między organizmem a środowiskiem przyrodniczym. Nasza bowiem epoka charakteryzuje się rozejściem człowieka i natury, powodowanym szybkością zmian i przenoszeniem się ze wsi do miasta. W krajach uprzemysłowionych duża część ludności jest odcięta od natury, wskutek tego zanika miara i równowaga przeszłości. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje są katastrofą dla ludzi. Świat niestety poszedł w złym kierunku. Tymczasem góry sprzyjają tylko tym, u których dolegliwości są w początkowym stadium, kiedy to mechanizmy adaptacyjne nie są jeszcze osłabione. Dobroczynny wpływ klimatu górskiego jest największy w niskich partiach gór, a wysokogórski jest niekorzystny dla większości ludzi, gdyż zbyt silnie obciąża system adaptacyjny organizmu. Początki pobytu w górach mogą wywołać zarówno podniecenie, jak i przygnębienie czy apatię. Kontrastowość zmian pogody związana z frontami atmosferycznymi, a więc temperatury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru, jest szczególnie wyraźna w uzdrowiskach położonych w dolinach i kotlinach otoczonych górami. Brak gwałtownych zmian pogody jest czynnikiem leczniczym, korzystnie działającym na chorych na płuca i w chorobach nerwowych oraz na osoby z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą. Skutecznie można tu leczyć zapalenie płuc, migdałków i gruźlicę. W górach organizm człowieka staje się odporniejszy na działanie różnych toksyn i szybciej goją się rany. Klimat górski pomaga w leczeniu i rehabilitacji astmy oskrzelowej, powodowanej między innymi zaburzeniami mechanizmów nerwowej regulacji w organizmie. Pobyt w górskich uzdrowiskach przynosi poprawę ogólnego stanu chorych, zanik szmerów w płucach i duszności. Wzmaga się wentylacja płuc i zwiększa się objętość wdychanego powietrza. Zmniejsza się nasycenie tlenem krwi tętniczej, a zaopatrzenie w tlen tkanek zbliża się do normy. Wyniki leczenia w górach utrzymują się przez dłuższy czas. Antropolodzy stwierdzili, że górale starzeją się wolniej niż mieszkańcy równin, co wiąże się zarówno z dodatkowym wydatkowaniem energii przez organizm, jak i zdrowym powietrzem i intensywniejszym promieniowaniem słonecznym, a także większą aktywnością fizyczną. Zapraszam Państwa teraz do krótkiej już wymiany myśli. Przypominam numery telefonu do studia 056, kierunkowy 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze
mówi
witam
Stanisław
Pana.
Z Okonka. Panie profesorze.
Gdzie to jest ten Okonek?
To jest tu koło Szczecinka.
A?
Koło Szczecinka, tak.
Na Pomorzu.
Na Pomorzu, tak. Panie profesorze, z wielkim szacunkiem dla Pana, za wszystko, co nam tu Pan głosi, chciałbym tylko powiedzieć, jakie powody są tego wszystkiego. Otóż krótko mówiąc, to wszystko wynika z tego, że dekalog zastąpiono Talmudem. I to są tego skutki. I najwyższy czas, żebyśmy o tym głośno mówili.
No, dziękuję bardzo. To jest pańska, że tak powiem, historiozofia i interpretacja. Wydaje mi się, że uwarunkowania kryzysu ekologicznego są daleko bardziej złożone i staram się o tym mówić. Proszę bardzo, jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo,
witam. Szczęść Boże, witam
Pani.
Bardzo
serdecznie Pana doktora Tarkowskiego. Mówię z Warszawy, ja imię Teresa. Panie doktorze, mam problem osobisty, bardzo poważny, w aspekcie leczniczym.
Tak.
Otóż ostatnio Zdrój, Krynica Zdrój, spółka, tu czytam, chodzi mi o wodę mineralną, leczniczą, Zuber.
Tak, tak.
Polanica, prawda, swoją, ale Polanica nadal w opakowaniach szklanych rozprowadza, natomiast Krynica Zdrój, Zubra, tego wspaniałego Zubra, prawda,
tak,
pakuje, dalewa do plastikowych butelek. Jestem osobiście przerażona. Mimo że jest tutaj, prawda, jakiś wykresik, no nie wiem, pewno o ateście mówi. Niemniej, już tyle razy pan doktor mówił, prawda, o różnych tworzywach sztucznych i tak dalej. W związku z tym uważam, że obawa moja jest uzasadniona. Kupiłam od miesiąca Warszawa, otrzymuję wyłącznie w plastikowych opakowaniach i to do tego stopnia, że pięciolitrowe pojemniki są również plastikowe. I te mała pojemność, tak.
Jedno, co, ponieważ już dobiega czas audycji, tak, końca, więc mogę pani
krótko
poradzić,
mówiąc,
tyle, że oczywiście lepsze są opakowania szklane, a jeśli już kupujemy w plastikowych, to jak najszybciej należy wypić tę wodę, ponieważ ścianki tych naczyń plastikowych powodują, to wszystko, co po prostu jony, które stamtąd emitują, powodują rozwój bakterii w opakowaniach plastikowych. Więc pijmy jak najszybciej z tych opakowań. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.